Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie ministrze, jest pan zadowolony z jakości kształcenia studentów?
No, najważniejsze, żeby studenci byli zadowoleni z jakości kształcenia, a tutaj jest jednak troszkę uwag i myślę, że są uczelnie, które muszą w tym zakresie poprawić swoje działania, no ale decyzje w tych sprawach...
A może to właśnie o to chodzi, żeby były takie uczelnie, ale żeby ta jakość była taka sobie?
Nie, raczej nie, bo to jest ze szkodą dla studentów, bo chodzi o to, żeby uczelnie przygotowywały fachowców do pracy zawodowej, dla przemysłu, dla przedsiębiorców, dla różnych instytucji. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj musimy na tą jakość postawić i tu jest główne zadanie dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która powinna weryfikować, w jaki sposób są prowadzone na uczelniach wykłady, laboratoria, jak są kształceni studenci, bo to wszystko jest opisane w ustawach, w rozporządzeniach i ważne jest, żeby to po prostu pilnować.
No dobra, otworzył pan drzwi resortu. I co tam pan zastał w tej szafie?
No, niewątpliwie dużo książek, bo rzeczywiście ta biblioteka resortu jest bardzo, bardzo bogata. Natomiast rozumiem podtekst pytania. Pewnie chodzi o to, co zastaliśmy, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o podpisywanie umów i podpisywane umowy. No to tutaj jest trochę rzeczy, które budzą nasze poważne wątpliwości. Dlatego też wstrzymaliśmy wydatkowanie środków finansowych, które zostały przydzielone na przykład na różne programy czy uczelniom przez dwutygodniowy rząd albo po 15 października. No bo to się jakoś tak stało dziwnym trafem, że w samych obligacjach pan premier Morawiecki, mimo że wiedział, że nie będzie premierem, to rozdał 1 300 000 000 zł bez żadnych kryteriów, bez żadnej podstawy. No więc chcemy to w tej chwili weryfikować, więc też uspokajamy uczelnie, że to nie jest tak, że będziemy coś tym uczelniom zabierać, tylko sposób podziału tych środków powinien być transparentny i to muszą być środki, szczególnie jeżeli chodzi o obligacje, przeznaczone na rzeczywiście inwestycje prorozwojowe dla tychże uczelni. No i to będziemy weryfikować.
Na razie rozdziela pan środki na modernizację akademików.
Tak, to była pierwsza decyzja jeszcze w grudniu ubiegłego roku, gdzie rozdzieliliśmy 150 milionów złotych na renowacje i remonty akademików. Bo co się okazuje? Okazuje się, że w Polsce mamy 100 tysięcy miejsc w akademikach, z czego 30 tysięcy jest nieużytkowane ze względu na to, że stan tej infrastruktury jest opłakany i nie nadaje się do zamieszkania. W związku z czym, jeżeli tak jest, no to dzisiaj prosimy rektorów, prosimy uczelnie, żeby rzeczywiście tym się zająć i chcemy ich w tym zakresie wspomóc i ten program będzie w tym roku kontynuowany i w ogóle będziemy program budowy i modernizacji akademików przygotowywać.
No bo z założenia istnienia takiego akademika to jest to, żeby było tanio.
To jest raz, bo to jest wielka pomoc dla studentów i to jest też wielka pomoc również dla tych, których nie stać na wynajmowanie mieszkań w tych dużych akademickich miastach, więc przez to też chcemy zwiększyć dostępność nauki dla polskiej młodzieży. To jest też wykorzystanie tych zapisów w programach partii politycznych, które tworzą koalicję. Były różne pomysły. Lewica mówiła, że dopłacamy 1000 zł studentowi, Polska 2050 mówiła akademik za złotówkę. My natomiast chcąc znaleźć tutaj szybkie rozwiązanie, mówimy dobrze, to pomożemy uczelniom i zamiast te pieniądze rozdawać, będziemy te pieniądze rozdzielać na to, żeby uczelnie mogły te akademiki remontować. I to jest taki pierwszy krok.
Tak, natomiast dobrze liczę, jakbyśmy tak równo podzielili, to około 4 milionów na jeden...
4 miliony na uczelnie, więc to tak wyszło z tego algorytmu, bo to było wszystko uzależnione od ilości miejsc w akademikach, którymi dana uczelnia dysponowała. Wiemy, że mają większe potrzeby i co do tego nie ma wątpliwości, więc w tym roku chcemy ten program kontynuować.
Słuchają nas pewnie także studenci, więc doskonale wiedzą, o czym pan teraz mówi. Zmieńmy temat, porozmawiajmy o wyborach samorządowych, no bo tak to się stało, że pan jest także przewodniczącym Nowej Lewicy na Pomorzu Zachodnim, jest pan współprzewodniczącym Lewicy układa pan pewnie listy wyborcze. Zakiwała was, zakiwała Nową Lewicę Platforma Obywatelska?
Nie, nie. Ja wiem, że gdzieś takie głosy się pojawiły, ale tutaj absolutnie nie, bo te rozmowy trwały w momencie, znaczy one się rozpoczęły w momencie, kiedy Trzecia Droga podjęła decyzję, że idzie swoją drogą. I to też szanujemy. Każdy partner, każda partia ma prawo do podejmowania decyzji, bo ja byłem osobiście zwolennikiem jednej listy koalicji 15 października, bo wtedy by była szansa na to, że rzeczywiście uporządkowalibyśmy również sytuację w samorządach, bo te samorządy są bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu państwa.
Głównie sejmiki, rozumiem,
głównie sejmiki,
bo tam idą duże pieniądze.
Tak jest, więc taki był plan. W momencie, kiedy Trzecia Droga podjęła decyzję o samodzielnym starcie, my rozpoczęliśmy te rozmowy z Platformą i takie były upoważnienia zarządów naszych partii. Natomiast pełna świadomość była taka, że musimy albo podjąć decyzję, że startujemy wspólnie, albo pójść w swoich komitetach. I ostatecznie decyzja jest taka, że startujemy w formule z wyborów sejmowych, z wyborów parlamentarnych, czyli będą trzy bloki partii opozycyjnych. I robiliśmy badania i okazuje się, że też taki wspólny start to niekoniecznie poprawia bardzo mocno wyniki i może rzeczywiście to jest też dobre rozwiązanie. Także tu nikt nikogo nie zakiwał, no bo wszyscy ze sobą dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, więc nikt nikogo nie oszukiwał.
No ale to kto bardziej chciał? Nowa Lewica chciała, Platforma nie chciała. Jak to wyglądało?
Trudno jednoznacznie ocenić, czy kto chciał, kto nie chciał, bo prawda jest taka, że pewnie liderzy, jak rozmawiali ze sobą, to chcieli, bo mówili, to jest taki efekt skali i synergii. Natomiast później, jak schodzi to wszystko do województw, do rozmów z działaczami lokalnymi, tam pewnie jest różne podejście i też są typowo takie emocje ludzkie i pewnie też to miało wpływ na ostateczną decyzję i Platformy, i Lewicy.
I to jest głos tego lojalnego koalicjanta, który złego słowa nie powie na kolegów z Platformy Obywatelskiej.
No ale dlaczego? Nie ma podstaw do mówienia złego słowa z tego względu, że widzę, co się dzieje w koalicji rządowej.
Nie, bo to jest oczywiste. Gdybyście startowali ze wspólnych list, to Lewica miałaby większe szanse, bo według sondaży, no to tam jest ile? 520 miejsc w sejmikach. 16
tak.
województwach.
Tak.
Według ostatnich badań sondażowych wychodzi, że będziecie mieli około 22 mandaty w skali całej Polski.
Tak, ale obecnie mamy 11, więc to jest wzrost o 100% idąc tym tokiem myślenia. Natomiast mówię, te badania były różne, one nie były jednoznaczne i to nie było tak, bo pewnie tu by nie było w ogóle żadnej dyskusji, jeżeli by się okazało, że wspólna lista Platformy i Lewicy ma 40% poparcia w Polsce, no to nikt by się nad tym nie zastanawiał. Natomiast rzeczywiście może i ta formuła, która w tej chwili będzie lepsza, bo będzie rzeczywiście wybór, większy wybór dla potencjalnego wyborcy.
Zaraz się okaże, że będziecie mieli więcej miejsc, bo zdobędziecie więcej głosów. Różnie może być.
No różnie może być. To zresztą wybory parlamentarne to pokazały. Że
sejmik zostawmy na boku. Porozmawiajmy teraz o wyborach. Interesuje mnie kandydat na prezydenta Szczecina. Rozumiem, że będzie wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Partii Rządzących.
Chcemy właśnie doprowadzić do tego, że jeżeli chodzi o wybory do rad gmin, czy powiatów, czy sejmików, to te komitety mogą być różne, natomiast jeżeli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, będziemy dążyli do tego, żeby koalicja 15 października ustalała wspólnych kandydatów, bo to zwiększa szanse wyborcze tychże kandydatów.
A jeżeli będą takie samorządy, gdzie kandydat będzie chciał iść na przykład pod swoim szyldem, ale na przykład z poparciem Lewicy, Świnoujście bodajże jest takim miejscem.
Może tak być i absolutnie tego nie wykluczamy. Może być tak w wielu miastach, więc te rozmowy trwają. Szefowie powiatów nas informują o tych rozmowach. Wiemy, jak to wszystko się toczy. Jedno jest pewne. Już po doświadczeniach koalicji rządowej wiemy, że musimy się ze sobą dogadywać i chcemy się ze sobą dogadywać, więc nie przewiduję, żeby dużo było miejsc, gdzie będzie jakaś bratobójcza szczególnie walka, ale tego nie należy wykluczyć.
pożyjemy, zobaczymy. Wybory już w kwietniu, zostało niewiele czasu. Kampania wyborcza, kiedy się rozpocznie, tak, że zobaczymy kandydatów do rad powiatów, do sejmików, kiedy będziemy znali nazwiska?
Myślę, że koniec lutego. Teraz kluczową sprawą jest ta właśnie formuła startu. No, musimy do 12 lutego zarejestrować komitety wyborcze i te komitety partyjne, i te komitety obywatelskie, więc wtedy będzie wiadomo, kto, gdzie, w jakiej formule startuje.
Tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.